Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O dziejach i aktualnych problemach Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie rozmawiamy z rektorem tej uczelni, księdzem profesorem Janem Maciejem Dyduchem. Natomiast tematem cyklicznej audycji księdza Bogusława Trzeciaka jest jubileusz wydawanego przez Sekretariat Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE i Jezuickie Biuro Europejskie OSIPE biuletynu Europe Infos. 5 lutego na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Maciej Dyduch, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Witamy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Księże profesorze, Papieska Akademia Teologiczna ma ogromne tradycje. Jak dawno sięgają te korzenie? Czym się ta uczelnia wyróżnia, gdybyśmy spojrzeli na to, co się dzieje w polskiej nauce?
Papieska Akademia Teologiczna ma rzeczywiście bardzo dawne początki. Sięga bowiem roku 1397. Wówczas to papież Bonifacy IX poprzez bullę Eximie Devotionis Affectus utworzył Wydział Teologiczny w Akademii Krakowskiej, która od tego czasu, właśnie od 11 stycznia roku 1397, stała się uniwersytetem na wzór już wtedy istniejących w Europie średniowiecznej uniwersytetów takich jak na przykład w Paryżu. Zresztą w tej bulli Eximie Devotionis Affectus jest powiedziane, że Uniwersytet Krakowski będzie miał te same prawa, te same przywileje i tę samą strukturę, co Uniwersytet w Paryżu. To jest, powiedziałbym, taki nasz pierwszy początek, bowiem Wydział Teologiczny, który, jak zaznaczyłem, od 1397 istniał w Uniwersytecie Krakowskim, został stamtąd usunięty w roku 1954, po ponad 550 latach istnienia, został usunięty przez władze komunistyczne, które pod pozorem tworzenia Akademii w Warszawie po prostu zmierzały do zlikwidowania Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Niemniej jednak stało się inaczej, bowiem wydział ten istniał poza uniwersytetem przez następne lata, działał i rozwijał się. Tutaj wielkie zasługi ma kardynał Karol Wojtyła, który dbał bardzo o ten wydział teologiczny. Jego to wolą i jego staraniem był rozwój tej uczelni. W 1974 wydział otrzymał zaszczytny tytuł Papieski Wydział Teologiczny. Kiedy kardynał Karol Wojtyła został papieżem, Jan Paweł II erygował Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie w roku 1981. I to jest ten nasz drugi początek, która wówczas składała się z trzech wydziałów. Wydział teologiczny, ten właśnie tradycyjny, Wydział Historii Kościoła i Wydział Filozoficzny. W tym 25-leciu został utworzony Wydział Teologiczny, sekcja w Tarnowie. Powstał w 1999 Instytut Prawa Kanonicznego, erygowany przez Stolicę Apostolską, przez Kongregację Edukacji Katolickiej. I od tego czasu także na naszej uczelni w Papieskiej Akademii powstały nowe kierunki. Do tych nowych kierunków należą nauki o rodzinie, historia sztuki, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Aktualnie przygotowujemy się do erygowania nowego kierunku, który będzie się nazywał kulturoznawstwo. I również już właściwie jest załatwiony tak zwany kierunek unikatowy, to jest muzyka kościelna. Jest to o tyle ciekawy kierunek, że będziemy go prowadzić łącznie z Akademią Muzyczną w Krakowie, gdzie będą zarówno pracownicy Papieskiej Akademii, jak i pracownicy Akademii Muzycznej. Takie możliwości dzisiaj prawo polskie stwarza, tworzenia takich kierunków.
Jak wiele osób studiuje i też można by powiedzieć o różnych typach studiów podejmowanych na tej uczelni?
Aktualnie liczba naszych studentów wynosi około 3000, parędziesiąt osób ponad 3000. Ludzie ci mają możliwości studiowania nie tylko teologii, ale również mogą studiować na Wydziale Filozoficznym, jak powiedziałem, na Wydziale Historii Kościoła. Specyfiką naszej uczelni, zwłaszcza Wydziału Teologicznego, to jest to, że nie tylko tam przygotowują się klerycy, którzy przygotowują się do kapłaństwa, a są studentami Papieskiej Akademii Teologicznej, ale oczywiście są także studenci świeccy, którzy studiują teologię. Oprócz tego specyfiką naszego Wydziału Teologicznego, naszej uczelni jest to, że mamy z 20 instytucjami naukowymi tak zwane umowy o współpracy naukowej. Są to umowy, które zawieramy z wyższymi seminariami duchownymi i z innymi jeszcze instytutami. Dzięki tym umowom, które są zatwierdzone przez Stolicę Apostolską i akceptowane przez władze państwowe, tam kształcący się alumni i także osoby świeckie otrzymują, to się nazywa dziś tytuł zawodowy magistra. Także my nadajemy dość dużej ilości studentów ten właśnie tytuł zawodowy magistra. Rocznie jest to około 500 osób.
Oprócz tego pewnie są i studia wyższe, specjalizacyjne, doktoraty, licencjaty. Jak wiele osób przygotowuje się właśnie już może do tej bardzo specyficznej pracy dla dobra Kościoła, jak i ojczyzny?
Jeżeli chodzi o studentów tych już po zakończeniu studiów podstawowych, czyli którzy się specjalizują w różnych dziedzinach, czy to teologicznych, czy filozofii, czy historycznych, mamy takich słuchaczy, studentów 430.
To są zarówno teolodzy, historia...
Tak, tak, tak. To są wszystkie te dziedziny, to są wszystkie te dyscypliny naukowe, które są wykładane w Papieskiej Akademii Teologicznej.
Początek trzeciego tysiąclecia to jest okazja też spojrzenia na perspektywy uczelni. Jak ksiądz rektor widzi właśnie te możliwości rozwoju?
Chcemy iść po linii uczelni kościelnej, ale chcemy, aby pewne dziedziny wiedzy, które się łączą z teologią, historią, filozofią, żeby po prostu te dziedziny pielęgnować i te dziedziny rozwijać. Weźmy dla przykładu nauki o rodzinie. Nauki o rodzinie są również na uczelniach świeckich, ale wydaje się, że nauki o rodzinie w Papieskiej Akademii Teologicznej będą brały pod uwagę nie tylko ten aspekt socjologiczny, aspekt psychologiczny, ale również ten aspekt religijny, że my będziemy przygotowywać ludzi, którzy będą później pracować, oczywiście jako specjaliści, dobrze przygotowani w dziedzinie, powiedzmy, tej pedagogicznej, w dziedzinie socjologicznej, psychologicznej i tak dalej, ale również będą mieć przygotowanie teologiczne, czyli po prostu będą prowadzić tę swoją pracę zgodnie z nauką społeczną Kościoła.
Często ludzie postrzegają uczelnie kościelne jako może nie w pełni ukazujące wolność człowieka. Jak ksiądz profesor właśnie postrzega tę wizję wolności, którą oferuje Papieska Akademia? Na ile właśnie można w tym rozwijać naukę? Na ile można odpowiedzieć na wyzwania naszych czasów?
Otóż to jest u nas podstawowa zasada. Wolność badań naukowych. Tutaj nie ma jakiegoś skrępowania. Jesteśmy tutaj nastawieni na dialog. Nawet mamy to prowadzone instytucjonalnie. Na naszej uczelni jest Instytut Dialogu Międzyreligijnego i Dialogu Ekumenicznego. Organizujemy wspólne spotkania naukowe z braćmi odłączonymi, a nawet z Żydami i muzułmanami. Niedawno był taki dzień judaistyczny. W organizowaniu tego brał właśnie ten Instytut Dialogu i Ekumenii naszej uczelni. Gdy był ten tutaj kazus, wypadek we Włoszech z Uniwersytetem La Sapienza, to nasza uczelnia zabrała głos właśnie w obronie wolności, bo tutaj w naszej ocenie została naruszona wolność ze strony niewielkiej grupy studentów i pracowników Uniwersytetu La Sapienza, którzy po prostu w jakiś sposób swoim postępowaniem zanegowali to, co dla uczelni jest moim zdaniem bardzo istotne i bardzo cenne, mianowicie wolność badań, wolność dyskusja, powiedzmy ścieranie się różnych poglądów. Więc takim miejscem jest, a przynajmniej powinna być uczelnia i my tak profilujemy naszą uczelnię, żeby tam właśnie był ten dialog i oczywiście wolność badań. Jasna rzecz, że my chcemy być wierni doktrynie Kościoła, ale dążymy do tego poprzez dialog, poprzez dyskusję, a nie poprzez jakieś terroryzowanie tych, którzy mają inne poglądy.
Ojciec Święty mówił właśnie o tym szacunku dla każdej wypowiedzi, co pewnie nie znaczy, że z każdą wypowiedzią trzeba się zgadzać.
Oczywiście, oczywiście, że jest dyskusja. Ja mogę dyskutować z drugim człowiekiem, on przedstawia mi swoje poglądy, ja swoje. Nie znaczy to, że ja go przekonam albo on mnie. Ale my dyskutujemy i jak się rozchodzimy, to nie rozchodzimy się jako wrogowie, tylko jako ludzie, którzy po prostu chcą poszukiwać prawdy. Jest celem każdej uczelni, i my to bardzo mocno przestrzegamy, jest służba prawdzie. My chcemy prawdzie służyć i tej prawdy poszukujemy. I oczywiście tutaj musi być także jakaś dyskusja, ale zawsze trzeba człowieka uszanować, uszanować jego poglądy, chociaż się ich po prostu nie przyjmuje.
Księże profesorze, co uczelnia życzyłaby sobie w nowych szansach, które się dzisiaj tworzą w Polsce dla uczelni tak wybitnie humanistycznych. Co ta uczelnia krajowi może dać?
My dążymy do tego, aby naszą papieską akademię przekształcić w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Czynimy w tym kierunku starania, uważając to, że była to wola Jana Pawła II, niejako jego testament. Jan Paweł II parę miesięcy przed śmiercią, zresztą w rozmowie ze mną, wyraźnie zaznaczył, że papieska akademia powinna się przekształcić w uniwersytet. Teraz co my możemy zrobić dla Polski, dla Kościoła? Przygotowujemy ludzi, którym nie tylko dajemy wykształcenie, ale także odpowiednie wychowanie. Na to bardzo mocno zwracamy uwagę, nie tylko żeby dobrze wykształcić, ale żeby ludzi wychować. I można powiedzieć, że mamy pewne rezultaty. Wszystkie nasze wydziały w kategoryzacji państwowej mają pierwszą kategorię. Nawet na Uniwersytecie Jagiellońskim są takie wydziały, które tej pierwszej kategorii nie mają. My mamy wszystkie nasze od władz państwowych, od ministerstwa, pierwszą kategorię. Takim dużym sukcesem, który mieliśmy w ubiegłym roku, to w rankingu polskich uczelni otrzymaliśmy tak zwany laur, który mówi o tym, że my jesteśmy w Polsce najlepsi, jeżeli chodzi o promocję młodej kadry naukowej, doktorów po prostu. To jest tak zwany laur, nazywa się Kuźnia Kadr. Tak to otrzymaliśmy to w zeszłym roku kalendarzowym, roku 2007. Poza tym nasi studenci, jeżeli chodzi o możliwość pracy, to mają podobną jak studenci innych uczelni i jak dotąd trzeba powiedzieć, że jednak prezentują dużą klasę i ich praca jest w mojej ocenie bardzo przydatna dla Polski, bo przecież także jesteśmy uczelnią, która bardzo jest związana z naszym narodem, z naszą ojczyzną.
Księże profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Pragniemy życzyć jak najlepszych osiągnięć i w najbliższych latach, i pewnie w Krakowie to trzeba myśleć o stuleciach, a więc i na następne wieki.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był ksiądz
profesor Jan Maciej Dyduch, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Jubileusz Biuletynu Kościelnego o Europie. Już ponad 9 lat Sekretariat Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej i Jezuickie Biuro Europejskie współpracują przy publikacji czasopisma Europe Infos, ukazującego rozwój polityki europejskiej. Jak piszą we wstępie do ukazującego się właśnie setnego numeru jego wydawcy, prałat Noel Trenor i jezuita Frank Turner, miesięcznik ma na celu przekazywanie lepszej wiedzy o znaczeniu i celu projektu europejskiego obywatelom, a zwłaszcza lokalnym kościołom. Niniejszy setny numer wyznacza moment, w którym odbiorcy i czytelnicy mogliby rozważyć uczynienie Europę Info z periodykiem lepiej znanym w kościołach lokalnych. Wydawany w języku angielskim, francuskim i niemieckim, tłumaczony również na polski i węgierski, mógłby trafić do szkół i lokalnych bibliotek, do katolickich organizacji i społeczności, do duchownych i wspólnot religijnych. Apel ten na pewno nie jest bezpodstawny, zwłaszcza gdy tak mało wiedzy o Unii Europejskiej lub tak powierzchownej wciąż dominuje wśród katolików. Przekazywanie idei europejskiej i ocenianie pracy instytucji europejskich jako tych, które wcielają w życie politykę wspólnotową, ma podstawowe znaczenie dla przybliżenia nam wszystkim europejskiego przedsięwzięcia. Ciągle mało jest wśród nas wszystkich przekonania, że naprawdę istnieją zagadnienia, których rozwiązywanie przekracza możliwości rządów narodowych i stąd konieczność wspólnych wysiłków, by uznane instrumenty prawne, polityczne i finansowe na poziomie europejskim stały się zasadniczymi składnikami naszego obywatelskiego zaangażowania. O ile dobra, przewidywalna i mająca zaufanie władza potrzebna jest w Brukseli, to jednak żywotność projektu europejskiego zależy w wielkiej mierze od inicjatyw lokalnych, zwłaszcza tych wspólnot, które chcą i mogą mieć wymiar europejski. W setnym numerze pisma Europe Infos czytelnicy mają okazję przekonać się o różnorodności takich inicjatyw zapoczątkowanych przez lokalne kościoły w całej Europie. Artykuły odzwierciedlają różnorodność zaangażowania Kościoła w Europę i jej przyszłość. Niektóre mogą służyć jako przykłady dobrych praktyk, które powinny być szerzej znane lub też powtórzone w innych miejscach i okolicznościach. Na przykład letni Uniwersytet Comese, współorganizowany z Uniwersytetem w Gracu i wkraczający obecnie w swój trzeci rok, przyciągnął mniej kandydatów z krajów zachodnich niż ze środkowej i wschodniej Europy. Czy nie można by przekazać zaproszeń studentom innych uniwersytetów, zwłaszcza tym, którzy nie studiowali jeszcze za granicą? Westminsterski program stażów parlamentarnych został w tym roku tak przystosowany, aby przygotować dwa etaty dla stażystów w Parlamencie Europejskim. Czy podobna inicjatywa nie mogłaby zostać zrealizowana w innych krajach i nie mogłaby tworzyć szerszego wymiaru europejskiego? Jezuickie Biuro Europejskie OSIPE w Warszawie animuje szereg szkoleń praktycznych i działań informacyjnych w zakresie Unii Europejskiej. Czy nie byłaby możliwa lepsza współpraca ze strukturami kościelnymi w Polsce? Wydawcy pisma Europe Infos liczą na to, że czytelnicy zechcą zareagować na ten lub inny artykuł. Dostępne są one w wydaniu papierowym i w internecie na stronach Biura OSIPE www.ocipe.org.pl. W adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa papież Jan Paweł II zachęcał chrześcijan do rozwijania zmysłu odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości Europy. Aby skutecznie realizować tę odpowiedzialność, również my musimy myśleć i działać solidarnie ponad granicami lokalnymi i narodowymi. Mamy nadzieję, że świadectwo Europejczyków, o których mówi numer specjalny Europe Infos, wzbudzi większe zainteresowanie Kościoła w całej Europie i doprowadzi do realizacji wspólnych inicjatyw na poziomie europejskim.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.